Cześć, to jest audycja Bez Gadania. Ja się nazywam Piotrek Żółnowski. Naprzeciw mnie Joanna Longić-Tokarska.
Tak, chociaż tej drugiej części nie używam, ale możemy, tak oficjalnie w dokumentach jest.
Okej, okay, dobra, ale jak już jest Joanna Longić, to już zostawmy, to się już utrwaliło, nie będziemy dodawać, to tylko nazwisko męża w końcu, nic takiego. Nie?
Można pominąć.
Dobra, liderka zespołu Tęskno?
Można nazwać to tak, ale jest to jakaś taka kwestia, z którą ja długo sama musiałam się pogodzić, jak to nazywać. Ostatnio na Wikipedii jednak się pojawiło określenie projekt i w sumie od początku używałam tego określenia projekt, ale tak jakby taki feedback był z zewnątrz i właśnie od dziennikarzy, od ludzi słuchających. No i jakoś tak wyszło z tym zespołem, że ta nazwa jest powtarzana. Nawet jak się tego pilnowało, żeby był projekt, to gdzieś tam przy okazji koncertu w jednym czy w drugim domu kultury się nagle na plakacie pojawiło zespół, już to było wydrukowane i tak dalej. Także to jest taka kwestia, której trzeba pilnować. Nie wiem w sumie, czy warto? Ale w sensie, bo to jest taka walka z wiatrakami i w sumie to jest tylko słowo i tak naprawdę najważniejsze jest to, co za tym stoi, czyli cała muzyka. A czy ktoś sobie to nazwie projektem, czy będzie o tym myślał jako o zespole, no bo to jest grupa ludzi, z którą współpracuję i już od wielu lat to jest stała grupa i na tym mi zależy. Także i tak jest okej.
Okay. Ale jesteś headmasterem, headmasterką teraz. Pilnujmy feminatywów, czy... Jesteś headmasterem, headmasterką?
Jak najbardziej. Wszystkiego pilnuję, o wszystkim decyduję. Wszystkie nowe pomysły też ja właśnie je na stół kładę. No i tak.
Czyli zarządzasz, robisz tak. Wypłaty.
Też tak, to jest jedna z tych części.
A, okej, okay, dobra, nie wchodzę w szczegóły, dobra. W związku z czym, że to jest nasz pierwszy odcinek, formalności wstępne już mamy za sobą, ale grunt, że jesteś matką chrzestną, przyjmujesz czy nie?
Tak.
Wiesz, co się z tym wiąże?
Bardzo fajnie jest zaczynać nowe rzeczy.
Dobrze, ale wiesz, że za rok się spotkamy i wiesz, co z tego wynika.
Nie.
Prezenty.
Nie zostałam poinformowana o prezentach.
Nie, no to ci mówię dobrze, jak nie wiedziałaś. Słuchaj, w związku z czym, że to jest pierwszy odcinek, trzeba to generalnie przypieczętować. Pytałem się, czy jesteś samochodem. Generalnie tak, ale nie mamy napojów alkoholowych żadnych.
Dobrze.
Nie reklamujemy alkoholu, nie pijemy w czasie pracy zasadniczo.
Zawsze się boję tego momentu.
Tak, ja też właśnie. Ja to ja. Ludzie ze studia dopiero. Pamiętaj, jesteś samochodem, ale u nas, jak wiadomo, po pijanemu nie łapią. Dokładnie, wytrzeźwiejemy do tego momentu się. Po prostu wywiad nam nie wyjdzie, ale to jest zupełnie nieważne. Wasza nasza przyjemność. Zdrówko, matko chrzestna. Dobra, dzięki. Teraz jest już wszystko nagrane, mamy to. Asia generalnie będzie prowadzić po pijanemu. Mówiłem, że nie szukam sensacji, prawda?
Sama się znalazłam, sama się podłożyłam.
Dobrze, ale już teraz całkiem zupełnie na poważnie. Częściej słuchasz Zenka Martyniuka czy Bajerfulu?
Ani jednego, ani drugiego.
A z kim byś chętniej wystąpiła?
Myślę, że jednak z Zenkiem, ale trudne to jest pytanie, bo nawet tak nie jestem w stanie teraz niczego przywołać, żeby się do tego odnieść i sobie wyobrazić. Ale tak naprawdę to, co ja bardzo lubię, to lubię rearanże i nowe wersje i właściwie to można zrobić do każdego dzieła muzycznego, które już wcześniej powstało.
Myślisz, że da się uszlachetnić tę muzykę?
Wszystko się da.
Okay.
Ale czy potrzebuję tego? To jest inne pytanie.
Jasne.
I może niekoniecznie.
W czasach, kiedy w sumie disco polo weszło na salony, a nawet do filharmonii po prostu białostockiej, podlaskiej, o ile pamiętam, w czasach, kiedy jest tak mocno promowane, czy wasza muzyka Tęskno, czy jest generalnie miejsce na nie?
Ostatnio graliśmy w Białymstoku i trochę osób
i was nie wygonili.
Nie. Chociaż była sytuacja, której pewnie nie powinnam wspominać, ale już zaczęłam to dokończyć zdanie.
Dawaj.
Wyjątkowo graliśmy cicho. Byliśmy nagłośnieni tak, żeby właśnie pod uwagę wziąć miejsce, które nie było wcale tak małe i było wypełnione ludźmi, ale widzieliśmy, że jest sporo osób starszych. No więc tutaj chcieliśmy i tak nasz dźwiękowiec Maciej Leśniak też o to zadbał, żeby właśnie nie było tak, że w tych pierwszych rzędach przy głośnikach po prostu...
Baliście się, że ich ogłuszycie?
No tak. ale się okazało, że za cicho, przynajmniej wokal, i była taka akcja, że normalnie dwie panie wstały z pierwszego rzędu i wyszły.
Nie słychać, kochana! Serio?
Tak, mimo że był ten moment takiej właśnie wymiany między mną a tymi paniami i wtedy podgłośniliśmy znacznie, bo potem mieliśmy nagranie z tego i to po prostu dwa razy głośniej nagle byłam, totalnie górowałam nad wszystkimi instrumentami, ale mam wrażenie, że no, że może tutaj nastawienie tych pań takie, może nie chciały po prostu dalej słuchać. Nie jestem pewna, co tam się wydarzyło, no ale staraliśmy się tutaj dopasować, ale potem moje przemyślenia były takie, że na przyszłość w ogóle nie należy się za bardzo pytać, chyba że to jakaś bardzo wyjątkowa sytuacja. Może w jakimś szpitalu, no trudno mi sobie wyobrazić, co to musiałoby być, żeby jednak tak bardzo się słuchać jednej czy dwóch osób siedzących i słuchających, bo nie znamy zdania pozostałych. Może to zniszczyło odbiór tym pozostałym.
Nie no, ciężko zrobić głosowanie w takiej chwili.
No.
No, czyli co?
Także jakieś takie to doświadczenie było.
Czyli jesteście gotowi na generalnie teraz domy starości.
No ta ostatnia płyta trochę, parę osób mi to mówiło, jak byłam w trakcie pisania muzyki do tych wierszy Ginczanki, że trochę idziesz w takim kierunku, ale nie potrafili tego dokładnie nazwać i potem się dopiero okazało, o co chodzi, że jednak poezja w taką stronę pcha właśnie domowo-kulturową bardziej niż jakieś kluby, niż festiwale, które wcześniej graliśmy przez lata, więc trochę tak, no nie miałam świadomości, z czym to się wiąże. Nie przeszkadza mi to, bo wcześniej też jakby graliśmy w domach kultury, ale jednak okazało się, że trochę to ogranicza możliwości występu.
Ale jak myślisz, że jeżeli mówimy tutaj już o tych starszych ludziach, zostańmy przy nich chwilę, myślisz, że co, że lepiej odbierali poezję, lepiej to było, bo twoja ostatnia płyta, Ginczanka, Tęskno gra poezję, do niej jeszcze wrócimy. Myślisz, że bardziej była, poszerzyła wasze grono odbiorców, zmieniła je trochę?
Myślę, że trochę idziemy w górę, jeżeli chodzi o ten przekrój, przedział wiekowy osób słuchających.
No tak, odnalazły się koleżanki Zuzanny Ginczanki po prostu i przyszły na koncert, tak?
Też trochę, tak?
Tak,
ale
naprawdę
były
jakieś.
Nie, nikt się nie zgłosił. To nie było na serio.
Te siedziały po prostu bardziej z tyłu, tylko te, którym przeszkadzało.
Próbuję teraz policzyć, ile miałyby lat, ale to już naprawdę musiałyby być bardzo
starowinkie. Nie, nie, tak na poważnie to już musiałyby mieć jakieś... No, coś takiego. Czy generalnie poezja, która funkcjonuje teraz, bo czy tęskno jest w ogóle poezją, czy możemy tak powiedzieć?
Chciałabym, żeby było. Dużo osób mi mówiło, że już wcześniejsze te moje teksty z poprzednich płyt też były poetyzujące, więc czułam, że to jest taki naturalny kolejny krok. No ale tak jak mówię, że jakoś tak PR-owo, wizerunkowo, trochę tak jakby się zrobiła przepaść między tym, to jaki mam styl, że tu trampki.
Między czym, a czym przepaść?
No między tymi płytami w pełni autorskimi, z autorskimi tekstami, a płytą, może to jest też tego kwestia, że płytą, która jest połowicznie jakby przeze mnie stworzona, a połowicznie przez osobę inną, której już też między nami nie ma od dawna przecież, więc też nie mogła się wypowiedzieć na temat tego, czy w ogóle by chciała, żebym się zajmowała dalej twórczością i po mojemu ją przedstawiała, opowiadała o niej, ale wcale mnie to nie zraża i też mogę radzić trochę, ale nie za dużo, że mam już wybranych wierszy kolejnych 10 innej wspaniałej poetki mniej więcej z tego samego czasu, która też tragicznie zginęła. Ale
co taka
nie...
seria?
No bo te słowa do mnie przemawiają, to o czym piszą i to wcale, to znaczy to jest też kwestia tego, jak się wybiera te wiersze, prawda? Bo jednak jakieś pojedyncze mówią wprost o wojnie, o śmierci, o żałobie, ale ja idę takim tropem właśnie takim tej natury, przyrody, tego właśnie co dobre, piękne, to o co warto walczyć. No i dużo też metafor w tym. I też się okazuje, że ta kolejna poetka, którą się zajmę, też mi zależy na tym, żeby to były kobiety. To może później też wrócę do tego wątku.
Nie, dawaj, po prostu to, czy
nie,
to
no
jest
bo to
na zasadzie teraz...
miałam taki dzień, że przypadkiem wpadłam, bo któryś ze znajomych szerował jedną z piosenek Nowych Sanach, bo nie wiem, czy wiesz, że ona teraz dużo poezji
właśnie,
wypuściła.
Właśnie chciałem powiedzieć, że teraz Sanach
ale
po prostu
właśnie
cię przesłuchała Ginczanki i teraz po prostu wszystko. Dobra, lecimy, słowacki go. Tylko, że nie, ja cię szanuję, bo ty to robisz po kolei metodycznie, wiesz, po prostu jedna płyta, jedna poetka, a Sanach...
Tak, bo
po...
chciałabym tak mocniej zgłębić i tutaj to, co mnie odrobinę rozczarowało, to wydaje mi się, że tylko Szymborska z kobiet tam jest. chyba że którąś poetkę przeoczyłam. No i to...
No
to
seksizm, też, tak. Seksizm.
Nie no, oczywiście każdy artysta, twórca ma prawo do tego, żeby wybierać. I jestem pewna, że Sanach wybrała te wiersze, które po prostu dla niej są najważniejsze. Być może, wydaje mi się, że to też mogą być wiersze z tego kanonu po prostu nauczania, co też jest plusem jak najbardziej, bo jej publiczność jest w sporej części ludźmi szkolnymi, jeszcze uczącymi się, myślę, że gimnazjum, liceum jak najbardziej, może nawet koniec podstawówki, więc nawet im to może pomóc.
A czy to właśnie nie jest pójście na jakąś łatwiznę, jak mówił Andrzej Wajda? Szkoły pójdą. Czy to nie jest na tej zasadzie, że wiesz, robimy teraz pana Tadeusza?
Tego nie wiem. To trzeba będzie słuchać wywiadów z Sanach i być może jej te pytania zostaną zadane. No ja na pewno na łatwiznę nie idę. Totalnie idę pod prąd i nie patrzę na to, co mogłoby się sprzedać, czy nie sprzedać, spodobać, nie spodobać, tylko totalnie pod siebie to robię, co nie wiem, czy to jest dobre, ale tak już idę w to, więc idę dalej w to. To, co jest dla mnie ważne, to, co jest najbliższe, to, co też myślę, że po prostu mogę najlepiej zrobić w danym momencie. Jasne, żebym chciała, żeby to trafiało do milionów, tak? Na razie się tak nie dzieje.
No jeszcze. Ale właśnie, tęskno, nie chcę, wiesz, zamykać, szufladkować tego, ale w sumie jest to, można powiedzieć, krąg około poetycki. Chociaż jak zajrzeć do internetu, to jesteście klasyfikowani właśnie jako pop alternatywny, a nawet pop barokowy. Mm-hmm. Czy generalnie myślisz, że w obecnych czasach można tylko wyśpiewać poezję? Bo kompletnie, ilu znamy poetów, którzy współcześnie tworzą? To w sumie są tylko klasyfikowani.
Może dlatego, że jeszcze ich nie znamy.
Jakby muszą się umrzeć.
Bardziej... to są takie kręgi mocniej pozamykane i myślę, że z czasem będą się przebijać do takiego ogólnej świadomości, powiedzmy, nas Polaków, ale myślę, że dużo tych ludzi tworzy. Niestety teraz coś próbuję znaleźć w głowie, jakąś postać, nie bardzo mogę, co jest przykre, ale pamiętam, że byłam parę lat temu na Slot Art Festiwalu, na takich fajnych literackich warsztatach i tam było paru właśnie współczesnych poetów świetnych. No szkoda, że ich nie pamiętam. Najwyraźniej nie zrobili na mnie aż takiego wrażenia, ale to wcale nie jest tak, że teraz mniej tego powstaje, tylko tak jak zaczęliśmy od tego disco polo, jednak uwaga jest skierowana w inną stronę. I na pewno TikToki, Instagramy i tak dalej, szczególnie TikToki, bo teraz ta muzyka totalnie się na tym wybija przede wszystkim, okazuje się, co też jest straszne. Na tym uwaga jest skierowana i na pewno to nie pomaga tą uwagę przekierować w kierunku rzeczy, które nie są, może melodyjne są, ale tak nie wpadają w głowę, tak może nie pasują do jakichś tanecznych, jakichś tam układów, czy jakichś innych różnych pomysłów, które tam ludziom wpadają do głowy. Jak to się nazywa? Teraz mi wypadło słowo. Trendy? Nie, chyba jest inne na to słowo.
Moda.
Nie, chodzi mi o to, że co pewien czas na tym TikToku jest jakiś pomysł na jakiegoś rodzaju filmik i te pomysły są bardzo różne i te formy filmikowe są bardzo różne, typu, że żeby piesek zrobił jakąś sztuczkę do jakiejś konkretnej piosenki. No i raczej ta konkretna piosenka, myślę, że nikt nie wpadnie na to, żeby to było jojo. Mimo, że w jojo jest w dół i w górę. I myślę, że to by było świetne dla pieska.
A czy no właśnie, świetne dla pieska, ale co dla muzyki? Czy to nie jest robienie jakiegoś taniego, wiesz, bazaru, jakiegoś targowiska? Jeżeli chodzi o muzykę właśnie, tak jak powiedziałaś, że wiesz, teraz piszemy pod pieska, nie? My lubimy pieski, okej, ale czy to nie jest robienie po prostu jakiegoś, wiesz, porno z muzyki?
To nie byłaby na pewno właściwa motywacja, ale jak sobie myślę o tych topowych, totalnie światowych artystach, to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że znajdują sposób, czy może też mają taką chmarę ludzi wokół siebie pracującą, też współpracującą z nimi, czy wielu producentów i tak dalej. No bo jak któraś płyta teraz wychodzi typu Beyoncé ostatnio, no to te filmiki i te trendy na TikToku są jednak z tą muzyką. Ale myślę, że to już są bardzo skomplikowane różne tutaj algorytmy też, ale te różne sposoby, taktyki, strategie, żeby wywołać właśnie taką reakcję. Ale też jest coś fajnego na pewno, czyli trochę taka losowość, przypadkowość i parę piosenek sprzed lat, które nagle teraz drugą młodość swoją przeżywają, dlatego że właśnie ktoś wpadł na fajny pomysł, żeby coś tam zrobić z pieskiem albo bez. I więcej osób to podłapało potem. I to jest świetne akurat też dla takich artystów, którzy już może nie byli aktywni, a tutaj pojawia im się jakiś przychód rzeczy, którą zrobili 20 lat temu, to jest świetne.
Wspomniałaś, Asiu, o tym, że właśnie o tych swoich tekstach. Czy nie uważasz, że są lekko tragiczne? Ja sobie wynotowałem, słuchaj, czekam na cud, wymyślam sobie życie, pamiętam 100 sposobów, jak uniknąć niebezpieczeństwa.
No to zależy na której części się skupić.
Którą ale tak obrać drogę, by uniknąć katastrofy? Co jest
no tak, ale z tego jakby składa się życie. Przynajmniej
z nieszczęść i katastrof.
Też. I z takiej właśnie próby unikania ich. Ale to właśnie zależy zawsze na czym się skupić, bo to akurat są słowa Ginczanki, ale...
Nie, to
płyta...
były... Nie,
wiem,
to były
ale chciałam
swoich...
nawiązać. Wiem. Ale sobie myślę o ucieczce, czyli o wierszu i o piosence, która kończy tę płytę ostatnią i tam jest, że tylko życie mi w życiu zostało, by o śmierci zapomnieć na śmierć i u niej się na tym kończy. A ja jednak dodałam tylko życie. I to jest jedna z niewielu zmian, jaką wprowadziłam, czyli takie powtórzenie. No i myślę, że to jednak jest spora różnica, czy płyta się kończy właśnie na słowie śmierć i na słowie życie, chociaż rozumiem, że można też, no że to zależy właśnie od osoby, od wrażliwości, o tym, co może w jej życiu akurat się dzieje i może zwrócić uwagę jednak na te bardziej dołujące słowa i historie. No i za to przepraszam, jeżeli kogoś by coś miało zdołować i zniechęcić.
Ale uważasz, że łatwiej jest, nie chcę powiedzieć sprzedać, ale napisać, zaśpiewać o czymś, co generalnie jest smutniejsze, dołujące?
To też zależy
no
dla
i
kogo.
Nie idźmy w stronę Zenka, nie? Czy Bayerful. No ja nie mówię o takiej bezpośredniej radości, ale...
Dla mnie na pewno tak. Dla mnie na pewno jest wysiłkiem nawet pisanie muzyki weselszej, tak jak właśnie do tego Jojo. To na tą piosenkę najwięcej czasu poświęciłam, też dlatego, że tam i bębny były, co dla mnie też nie jest normalką. No to odpowiadając na twoje pytanie, dla mnie na pewno tak, ale to wynika myślę, że z mojej osobowości, z jakichś tam różnych przeżyć, że też zauważyłam, że bardziej jestem kreatywna i płodna w momentach trudniejszych w życiu. Nie takich hardkorowo trudniejszych, bo to też ostatnio przerabiałam, że jak już jest tak naprawdę po prostu masakra, jakieś perturbacje, to nie jestem wtedy w stanie w ogóle nic zrobić. Ale jak jest tak trochę pomiędzy, że trochę smutno, a trochę wesoło, no to wtedy i te słowa przychodzą i ta muzyka przychodzi.
A czy taki właśnie jest to pewnego rodzaju ekshibicjonizm, nie?
Można by tak powiedzieć, nie myślałam o tym tak dotychczas.
Czy jest to dla ciebie jakiś sposób terapii? Jest to uwalniające?
Też może być. Zależy w którym momencie, która piosenka, ale też sporo metafor w tym jest, nie ma żadnych imion wprost, no bo czasami też tak wprost śpiewam o jakiejś osobie czy do jakiejś osoby i często opisuję konkretne sytuacje, które mi się przydarzyły, ale w taki sposób myślę, z tego co rozmawiałam z różnymi moimi przyjaciółmi, że oni często nawet nie wiedzą, że to jest o nich i że tutaj trochę też zostali wykorzystani.
Dowiadują się po prostu jak słuchają płyty i już się nie odzywają.
Nie, nadal się nie odzywają.
Okej, czyli po prostu jakoś to przeżywają, albo nie tak. Są, albo nie są zbyt lotni po prostu. Nie, oczywiście, nie umniejszamy nikomu. Asiu, ty teraz mieszkasz w Warszawie, a gdzie są twoje korzenie?
Też w Warszawie, tylko że pomiędzy dużo jeździłam w różnych miejscach, po parę lat mieszkałam, bo studiowałam w Londynie, tam zrobiłam licencjat właśnie z muzyki. To była wokalistyka i też podstawy produkcji muzycznej. To, co mi się tam spodobało i to, co mnie tam przyciągnęło, to częściowo ten program. Ale teraz mi się przypomniało, że też takim prawdziwym...
Mój?
Prawdziwym powodem było to, że to był akurat rok, jak ja skończyłam liceum, że nie było naborów w Katowicach na naszym jazzie rodzimym.
Jazz i muzyka i estradowa.
I pojechałam do Gdańska, miałam totalnie rozchorowane gardło i pamiętam, że tam, bo tam jest, nie wiem co teraz, ale wtedy tam był tylko musical i zaśpiewałam tą piosenkę z upiora w operze i tam na tej najwyższej nucie na końcu totalnie się po prostu rozdarłam, ten dźwięk gdzieś tam się zgubił i masakra, więc po prostu mnie nie przyjęli, w skrócie mówiąc, więc to też był powód tego, że zaczęłam szukać za granicą. Nie, no teraz jak na to patrzę, to jak najbardziej to wyszło na dobre i się z tego cieszę. No ciekawe, co by było, gdybym... No ale tego się nigdy nie dowiemy.
No może lepiej.
No, ale jeszcze chciałam o tym Londynie powiedzieć, że tam było super to, że właśnie elementy produkcji, elementy kompozycji, elementy aranżacji, że to nie było po prostu chcesz śpiewać, to teraz będziemy od rana do nocy śpiewać i śpiewać, tylko to mi dało takie narzędzia do tego, żeby właśnie być potem tym, kim jestem, czyli tworzyć muzykę w ogóle i właśnie zarządzać tym tęskno i tak na wielu płaszczyznach działać i się sprawdzać. Że nie muszę tylko na tym śpiewaniu się skupiać. O.
A w kontekście właśnie tego, o czym powiedziałaś, myślisz, że da się w ogóle kogoś nauczyć muzyki, czy mówię tutaj już o twórcach bezpośrednio?
Czy da się twórców nauczyć?
No jeżeli muzyki? Idzie ktoś na jazz i muzykę estradową, czy...
Ale to, no właśnie, to jest kwestia tego, że nie każdy tam się dostanie.
Ale jeżeli się nie dostanie...
jest sprawdzany pod różnymi kątami.
Ale jeżeli się, załóżmy, nie dostaje, nie? Tak. Czy jest jakoś mniej wartościowy?
Nie, no na pewno nie. Wiadomo, że i dużo osób tam zdaje, tak samo jak do tego Gdańska, gdzie tam się rozchorowałam. Akurat w Gdańsku to by jeszcze trzeba było tańczyć, więc to jeszcze jest kolejna jakaś umiejętność, której ja totalnie nie mam, bo inna historia jest jeszcze taka, że miałam taki epizod, że właśnie myślałam o tych musicalach, więc poszłam na przesłuchania do High School Musical Polski tutaj edycji.
I kiedy to było? Dawno.
Dawno. 12, 13, 14 może lat temu.
Czyli byłaś dziewczynką.
Przed studiami. Tak, może gimnazjum jeszcze albo liceum. Jakiś taki moment. No i tam z kolei tak było, że najpierw pierwsze dwa etapy były śpiewające i to przeszłam równie śpiewająco, a potem trzeba było zacząć tańczyć. No i mi podziękowali. Więc to też jest taka...
To może się lepiej stało. Się... Zostałabyś jeszcze, no wiesz, w jakimś też musicalu. Mówię serio.
Może, no tego nie wiemy. To no chyba, że to by było takie doświadczenie tylko chwilowe, no ale ten taniec i taka koordynacja u mnie ruchowa totalnie, no, totalnie leży. I też właśnie było parę takich momentów, że chodziłam na jakieś zajęcia, próbowałam, czy to taki taniec jazzowy, jakiś taki współczesny i tak dalej, w grupach, czasami pojedynczo też, bo cały czas sobie dawałam szansę, ale w którymś momencie jednak pogodziłam się z tym, że może jednak nie trzeba we wszystkim być dobrym, już nie mówiąc o tym, że najlepszym.
I prowadzisz tylko taką działalność na weselach, imprezach piątkowych, tak? I
tak, jak mam już trochę tylko... więcej odwagi, trochę mniej świadomości tego, kto na mnie patrzy, albo wśród przyjaciół.
Jesteś ekstrawertyczką właśnie, czy introwertyczką?
Wydaje mi się, że to od razu wiadomo i od razu widać.
Choleryczka.
Że bardzo, nie, że bardzo intro, bardzo, bardzo.
To pomaga, czy przeszkadza? Nawet nie procesie chodzi już o muzykę, twórczym. Tylko właśnie o życie.
No zależy, jak to życie wygląda, ale...
Twoje.
W moim życiu... No ja już się nauczyłam żyć ze sobą w zgodzie. Też z tym tańcem i w ogóle. Długo też próbowałam z tym walczyć. Trochę w tym Londynie pamiętam, że było tak, że próbowali tak mnie też wypchnąć z tej mojej sfery takiego komfortu. Czy żeby jakoś się ubrać bardziej tak... Nawet nie mam słowa, żeby określić to.
Dyrygowali, byli apodyktyczni, zmuszali się do pracy w klubach, tak? To było...
No prawie, że.
Nie, no rozumiem, to jest bardzo ciekawe, szczególnie ten klub mnie zainteresował.
Nie no, chodzi tam o to, bo tak jak u nas w Polsce, nie wiem, czy to teraz się zmieniło, ale kiedyś tak było w tych różnych akademiach muzycznych, no że egzaminy to były w szkole zamknięte. Albo może w szkole i z publicznością, jak jakiś tam jest dyplom taki ostateczny, końcowy. A tam było tak, że, bo w ogóle były trymestry, czyli po 10 tygodni, 3 razy do roku, jakoś tak. I na zakończenie każdego takiego trymestru był normalnie koncert taki na mieście, w jakimś właśnie klubie, czy jakimś takim mini-teatrze, czy czymś takim. No tak.
Chałtury, chałtury, po prostu zmuszali was do chałtu.
trochę tak. Nie no, różne rzeczy tam śpiewaliśmy, ale no tam było mało autorskich. Chyba bardziej dopiero na trzecim roku była taka możliwość. Pamiętam, że ja na swój dyplom śpiewałam i swoje piosenki wtedy po angielsku i Esperance Spalding, czyli tutaj tak w stronę jazzu poszłam.
I uważasz, że to było przydatne generalnie, czy to była jednak strata czasu?
Na pewno przydatne. Tak, bo się sprawdziłam też w różnych tych gatunkach muzycznych, bo to się jakoś tak po kolei zaczynało. Ale jednak... Tak bardziej blues jakiś i tak dalej, potem przez jazz, trochę soulu. No i wtedy widzisz też nie tylko to, jak ciebie ludzie oceniają, ale też jak w tym się czujesz, który rodzaj muzyki bardziej ty rozumiesz, który do ciebie bardziej trafia, w którym też jesteś lepszy i tak dalej, tak?
Bo nie wybrałaś w końcu, tak się przynajmniej nie potoczyły twoje losy, jeżeli chodzi o tą stronę operową, musicalową ją nazwijmy.
No nie. Opera to w ogóle była jeszcze wcześniej, bo to były same moje początki, czyli jak miałam 13 lat, chciałam się zacząć uczyć śpiewać i wtedy po prostu tak dlatego to poszło, że koleżanka nasza rodzinna i moich rodziców po prostu jest z opery kameralnej warszawskiej i tam do niej zaczęłam chodzić na zajęcia takie... Jeden wokal. Na jeden. I ona obiecywała też, bo jest też, no znowu jakby nie wiem jak jest teraz, więc ja wiem jak było 15 lat temu.
Dawno.
Że, no trochę tak, że wtedy bali się niektórzy ludzie, żeby za szybko podejmować tą naukę wokalu przed jakimiś tam zmianami tutaj związanymi z dojrzewaniem. Wiadomo, że u mężczyzn to jest bardziej widoczne, jak ten głos się zmienia, u kobiet trochę mniej, ale i tak, żeby nie było tak, że za wcześnie jakieś tu mięśnie się wykształcą, jakieś sposoby używania ich i że potem będzie zdrowotny problem z tym. Więc pamiętam, że wtedy ta pani, nasza znajoma, obiecywała, że to właśnie będzie takie delikatne i w ogóle nie inwazyjne. No i tak było. I to też było na pewno rozwijające tą moją muzykalność. I tak myślę, że to wszystko na pewno doprowadziło do tego tęskno.
W miejscu,
i do tego,
jesteś.
Tak, do tej różnorodności, tego, że czerpię z tych różnych rodzajów, gatunków. I na pewno by tego nie było, gdybym nie przeszła tej drogi, którą przeszłam.
Wracamy po przerwie, podcast bez gadania. Przede mną jest Joanna Longić, która w siebie nie wierzy.
O ludzie!
Aczkolwiek jest utalentowana po zalęteniu. Nie, oczywiście żartuję.
Nie, bo tutaj o Pudelku rozmawialiśmy w międzyczasie, że wydaje mi się, że na Pudelku mnie nie ma. Pewnie bym była, to bym o tym wiedziała, ktoś by mi doniósł. To w tym kontekście...
Tak,
że
tak.
Nie uważam, że Pudelek o mnie kiedykolwiek napisze, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co uważam o sobie.
Oczywiście, wiesz, tego nie kwestionujemy. Na poza anteniu mówiliśmy troszeczkę właśnie o muzyce filmowej. Myślisz, że będziesz do tego jeszcze wracała, czy...
Bardzo bym chciała.
A co do tej pory było, jak to wyglądało?
Wiesz co, no na studiach miałam różne zajęcia, różne ćwiczenia z tego. Poza tym ostatni audiobook, Małą Księżniczkę, mimo że no tam oczywiście nie ma tam obrazu, ale totalnie myślałam w tym kierunku takiej muzyki ilustracyjnej, tego, że z daną postacią się pojawia dany motyw muzyczny i oczywiście... Też chodziło o to, co się w danej scenie dzieje, tak, żeby nie było wesoło, kiedy powinno być smutno i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo naturalne i bardzo mi łatwo przychodzi malowanie takich muzycznych krajobrazów, więc to bym chciała rozwijać. Teraz pracuję, nie mogę za dużo powiedzieć znowuż, ale pracuję nad pełnometrażową animacją, fabułą pełnometrażową animowaną.
Dobrze, jaki jest budżet tego filmu?
Nie powiem. I z tego się bardzo cieszę, bo to jest związane z miejscem, które kocham, w którym chcę kiedyś mieszkać i w ogóle, to jak ktoś zna jakieś tam wcześniejsze rozmowy, no to już wie, o co może chodzić i o jakie miejsca.
Puszczę Białowieską.
Tak.
Tak, potwierdzasz?
Dobrze. Tak.
Właśnie, dlaczego ona jest tak dla ciebie ważna?
Tam mieszkają moi dziadkowie, mieszkał pradziadek, odwiedzaliśmy tam co wakacje, co święta, co możliwość, jakąś każdą przerwę w szkole jeździliśmy tam całą rodziną. Oprócz tego też tam potem wzięłam ślub, ale to już jakby ze względu na to, że już to miejsce było wcześniej dla mnie ważne. Trudno tak naprawdę to określić. Myślę, że trochę nie ma w tym zasady, bo też myślę sobie o innych miejscach, w którym spędzałam dużo czasu z rodziną też i nie są dla mnie tak ważne jak ta puszcza. Myślę, że to też w pewnym sensie tak wcześniejsze pokolenia nam to przekazały, właśnie pradziadek, dziadek, moi rodzice i to, że wszyscy dążymy do tego, żeby tam być. I myślę, że to jest realne i możliwe. Mam tam też wujka.
O, to już cała rodzina wymieniona. No. A jakie to ma przełożenie generalnie te miejsce dla ciebie magiczne na to, co tworzysz?
No na pewno przyroda jest dla mnie ważna. Tak jak mówiłam też wcześniej o Ginczance i o tej nowej jeszcze poetce, którą teraz się zajmuję, tajemniczej, że do tej przyrody, do tej natury ciągle wracam, ciągle dążę. Ważne też przy tej ostatniej płycie z Ginczanką jest to, że utwór instrumentalny. Teraz mi wyleciało Antena, tak. Antena został tam przeze mnie skomponowany i nawet mam nagranie, jak idę tam i obserwuję, akurat były dwa żubry i jeden stał, drugi stał i jeden usiadł i to było takie też magiczny moment, który trochę trudno mi teraz opisać słowami, ale pamiętam, że
można bardzo powiedzieć, że znajomi, to... prawda?
Tak, oni tam blisko, one tam bardzo blisko podchodzą, trochę czasem też sieją spustoszenie, ale to jest jakby wpisane w takie wielkie zwierzęta. Było tak, bo zastanawiałam się, bardzo mi się to podoba na takich płytach spoken word zagranicznych, gdzie czasami po prostu wiersz jest wypowiedziany. W Polsce nie kojarzę takiej akcji. No ale w każdym razie zastanawiałam się nad tym, czy właśnie tą antenę przeczytać, ale się skończyło to tak i mam takie właśnie nagranie dyktafonem, jak idę tam wzdłuż puszczy i są te żubry i one siadają i w ogóle. No i strasznie mnie to poruszyło, strasznie, straszliwie zaczęłam płakać, bo to jest wiersz mówiący o obcych ludziach, którzy także tęsknią do... No nie pamiętam tego. Czy to możliwe, że to jest? Chwilunia.
Tak. Asia teraz w związku z czym, że nie pamięta swoich tekstów, a
to
dokładnie
nie są moje, to są ginczanki
bierze po prostu...
No bo to już prawie rok temu wyszła płyta. No
bierze
to
album w dłonie, winyl, który przyniosła do studia i chce tu promować, ale bardzo dobrze, bo to w końcu podcast o niej, nie?
Dlatego nie znam, no bo ich nie śpiewam na koncertach, ani nie nagrywałam, bo to jest właśnie ten wiersz jedyny, który był dla mnie inspiracją, ale nie byłam w stanie tych słów wyśpiewać, ani nawet wypowiedzieć, nagrać ich, bo były dla mnie tak poruszające, szczególnie właśnie, że w Białowieży już wtedy i nadal bardzo źle się dzieje i tam ludzie są w tych lasach i przeżywają męki.
A dlaczego to właśnie jest takie trudne? Zaraz. Dlaczego to było dla ciebie takie trudne, że ten utwór nie znalazł się na płycie?
No właśnie przez słowa. Zaraz, gdzieś za mną są obcy ludzie, co także marzą o latach. Na druty myśli mych chwytam dalekie, dalekie wieści i wszystkie je kocham, jak wszechświat, wszystkie pragnę upieścić, a myśli mych chcą wyłowić najgłębszy głos wiadomości, która nadpłynie najprościej. Gdzieś za mną są obcy ludzie, co także marzą o latach. Jestem samotna antena na płaskim dachu wszechświata, ale zaczęłam czytać od końca. Patrzę. Na przykład jest też taki fragment na początku w teatrach. Patrzę bezwiednie na twarze, które zapomnę. W tramwajach spotykam ludzi, którzy nie wiedzą nic o mnie. Jakby chodzi tu w tym wszystkim o to, ilu osób nie poznamy, ilu ich historii życiowych nie poznamy. Nie możemy do nich dotrzeć, nie możemy im pomóc, no bo mówiąc wprost, tam ludzie normalnie z tych lasów wychodzą często na ulicę. Że tak powiem, ja tam byłam przez parę tygodni, niestety nikogo potrzebującego nie spotkałam, bo woziłam tam ze sobą wodę, jakieś tam wafle i tak dalej, żeby być gotowa na wszelki wypadek. Bardzo to jest dla mnie nadal poruszające i że ta sytuacja tam trwa.
Mówimy o uchodźcach.
Tak. No, znam różne historie, różnych rzeczy strasznych, które tam się działy, no bo oczywiście teraz też znowu zaczęło być zimno, normalnie ludzie przecież chorują, przechodzą przez różne też sytuacje i to wszystko dzieje się bardzo blisko tam, bardzo blisko, dosłownie kilometr może być dalej, czy ileś tam set metrów, no i tak. No i ten wiersz mi się, wiadomo, że ona pisała to dużo wcześniej, ale też pisała przecież w czasach wojny, która jak najbardziej też
jest aktualna. W pewien sposób się to teraz powtarza.
Także tak.
Znaczy, wiesz, powiem ci szczerze, że tam był wspomniany w tym wierszu tramwaj Puszcza Białowieska, ja tego nie czuję, nie widzę tego zupełnie. Mówisz, że to jest...
Trzeba głębiej.
To jest trudne, ja się zgadzam, nie położymy tam żadnych torów, nie, oczywiście się śmieję.
Tam były tory, tylko przestały już działać, między Hajnówką a Białowieżą przez wiele lat tam pociągi jeździły.
Ale nie tramwaj.
Nie, nie, to prawda.
Nie zagniesz mnie. Miejscowa przyjechała, ale... Okej. Słuchaj, wspomnieliśmy o twoich wyjazdach do Londynu, do Wielkiej Brytanii. Która z tych rzeczy, narkotyki, kasa, alkohol, kryptowaluty, przez którą z tych rzeczy się rozpadło pierwszy skład tańska?
No. Co? Kryptowaluty.
Bo prawda, Hania Raniszewska, Hania tak. Rani, jak się określała, odeszła z tęskno. Przez którą z tych rzeczy?
Poczekaj, muszę sobie te rzeczy przypomnieć.
Narkotyki,
ale...
kasa, alkohol, nie, kryptowaluty.
No, nie, to żadna z tych rzeczy nie była. To się wiązało po prostu z rozwojem każdej z nas, z naszymi potrzebami. I tak, i to też jest rzecz, z której bardzo się cieszę. Z jednej strony się
że ją
cieszę,
wykopaliście że... zespół.
Z jednej strony się cieszę, że ta pierwsza płyta powstała. Myślę, że też na pewno się wiele nauczyłam. Dowiedziałam się wielu rzeczy, na przykład chociażby takich, jak można się zapisać, żeby w polskim radiu coś nagrać. Możliwe, że też bym się tego dowiedziała po prostu niezależnie, ale myślę, że to też przyspieszyło moje działanie tutaj i ułatwiło. Bo jak wróciłam z Londynu, to też tak trochę nie do końca tutaj znałam ludzi. Dzięki temu poznałam. No i co? No i tak.
Ale no i Hania wyjechała na saksy do Niemiec.
Tak? To chyba było wcześniej. Tak. Bo w ogóle na początku samym tęskno też było tak, że ja mieszkałam w Dubaju wtedy i latałam po całym świecie, pracując jako stewardessa, więc to też zrobiło odrobinę na pewno zamieszania, coś tam może utrudniło, ale potem ileś tam miesięcy się udało już z premierą płyty być tutaj jednocześnie. No i tak, po prostu czasem tak się zdarza.
Jasne, a okej, czyli zostawiamy to. Ja obstawiam te kryptowaluty, to jest teraz modne. Właśnie, wspomniałaś tutaj o... że się przemieszczałaś i dobrze się adaptowałaś do miejsc, jak odbieram. Myślałaś o tym, żeby właśnie robić, powiedzmy, karierę zagraniczną jakąś, żeby śpiewać po angielsku może?
No od tego zaczęłam, bo był taki moment, że wydałam parę piosenek. Najpierw było elektronicznie zrobiona taka epka przy współpracy z Tobiaszem Bilińskim, który wcześniej jako Colder, a teraz jako Perfect Sun i on właśnie też za granicą w Stanach w Sub Popie swoją ostatnią płytę wydał, więc on też jakby tak bardziej nie w Polsce, tylko żeby na zewnątrz. Też po angielsku. I jakoś tak naturalnie po studiach w Londynie, gdzie wszystko jakby musiałam robić po angielsku, śpiewać oczywiście też i pisać piosenki, to tak się zaczęło od tego i ta pierwsza epka jako Be Mine, Be Mine. Małym utrudnieniem było to, czego nie wiedziałam wtedy, że już wtedy istniał zespół takich dwóch chłopaków bodajże z Francji, ale u nas działających i oni byli w którymś talent show. Be Mine. Prawie tak samo brzmiących, inaczej pisanych, ale no to było mega utrudnienie, tak? No bo wyobraźmy sobie, że jednocześnie startuje Joanna i Joannas. No na pewno czym bardziej się już nawet sama nazwa wyróżnia, tym lepiej, niż jak coś może przypominać coś innego i być czymś mylone.
Bo tęskno generalnie byłoby ciężkie za granicą do wymówienia.
Tak.
Ciężkie.
Ale śmieszne jest to, co potem się dopiero okazało, że to może być przetłumaczone jako Longin. Mm-hmm. Co prawie jest jakby longić. Tam ostatnie literki się różnią. Ale parę osób też mnie o to pytało, czy to tak specjalnie było, że to ma być podobne do mojego nazwiska. I nie, to nie tak specjalnie, ale miły dodatek.
A właśnie, wiesz skąd to nazwisko? To jest serbskie nazwisko? Czy masz jakieś informacje?
Nie mam za bardzo, bo dziadkowie za dużo nie chcą mówić, co jest bardzo podejrzane. Próbowaliśmy do tego dotrzeć, urywa się to.
Mhm. No tak, Puszcza Białowieska tam jest dosyć cicho, głucho. No nic dziwnego, że się urywa.
To nie ci dziadkowie, ale w sumie...
Czyli dziadkowie od mamy mieszkają w puszczy.
Tak.
Okej. Zasadniczo...
Co z tym angielskim i z tą zagranicą?
No
czyli
właśnie,
u mnie trochę wyszło
na
odwrót, że studiowałam tam, wróciłam, zaczęłam tutaj po angielsku. To jakby parę rzeczy mi się udało. Ale jakoś za bardzo nie chciałam tego kontynuować. Trochę też tak było, że Tobiasz wtedy pracował nad swoją płytą, a ja chciałam, żeby bardziej się zaangażował w to, żebyśmy tak bardziej zrobili to wspólnie.
Kim jest Tobiasz?
Tobiasz Biliński jest muzykiem, twórcą, songwriterem, gra na gitarze, śpiewa, teraz pod pseudonimem Perfect Sun działa. No i swoją ostatnią płytę wydał właśnie w niesamowitej, legendarnej wytwórni Sub Pop. No i tak.
Ale nie, bo starałem się,
wiesz... W Polsce też sporo działa już od wielu lat i na wszystkich możliwych openerach i na offach i tak dalej, w takiej bardziej może odrobinę undergroundowej jakiejś takiej...
Starałem się, wiesz, zapytać o tą symbiozę właśnie, która, czy jest między wami jakaś.
To znaczy nadal mamy kontakt, nadal się przyjaźnimy, muzycznie na razie nic nie robimy. Mhm. Nie, to się wtedy urwało. Mhm. Chociaż nie, przepraszam, skłamałam, o nie, no bo potem jeszcze był taki motyw, że coś chodziłam po wytwórniach i rozmawiałam z jednym z majorsów, ale nie powiem, z którą jedną z największych wytwórni i tam był pomysł, żebym przygotowała dla nich całą płytę, to oni wtedy łaskawie zdecydują, czy chcą i wtedy z Tobiaszem zrobiliśmy jeszcze kilka piosenek, ale wtedy był maksymalny przypał, bo dogrywaliśmy fortepian też do tego i tam... Jakby było parę osób pomiędzy, tam osoba nagrywająca, potem tam osoba, która miała wyczyścić te dźwięki i tak dalej. Strasznie to się opóźniło, więc jak w końcu się odezwałam do tych ludzi, no to z tej wytwórni, to oni nigdy mi nawet nie odpisali. Nie wiem w sumie, czy dostali to, czy nie, o co tam chodziło. No i tak. Także stworzyliśmy parę więcej piosenek, ale one nigdy nie wyszły. No to było z 8 lat temu, czy ileś, 10, więc trochę dawno. Są totalnie nieaktualne te piosenki pod każdym.
Dlaczego?
No są po angielsku. No są takie szczeniackie i niedojrzałe.
I jak to rozumiesz, co to znaczy?
No jeżeli chodzi o przesłanie, które tam jest. Już myślę, że bym takich rzeczy nie mówiła, ani nie śpiewała. No i teraz mi zależy na tym, żeby sama jak najwięcej, właściwie całkowicie komponować, aranżować, czuwać nad produkcją, nad nagraniami. A wtedy po tych studiach, jak zaczęłam pracować z Tobiaszem, no to było tak, że ja robiłam szkice piosenek, oczywiście teksty, główną melodię wokalu, a on całkowicie aranżował i produkował. Decydował o wszystkich syntezatorach, jakichś tam perkusjach, gitarach i tak dalej. No i to już jest coś, do czego ja bym się nie cofnęła po prostu. Mhm. Dziwne by to było. Takie ograniczające. Jasne. Chyba bym nie mogła tak oddać tej kontroli.
No bo teraz zarządzasz, jak już powiedzieliśmy, sama zarządzasz generalnie wszystkim. Łącznie z produkcją.
Tak, też.
Asiu, wspomniałaś właśnie o openerze, nie? Byliście nominowani w 19 roku do Fryderyka. Bo istniejecie od roku w sumie 18.
No, czy tam 2017 coś tam było wrzucone na YouTube'a pierwsze, ale potem to jeszcze było nagrywane na nowo, akurat te kombinacje pierwsze.
Czy ten sukces, bo w sumie powiedzmy, że jest to sukces pewien, no jednak tworzycie pewną, powiedzmy, nie chcę was szufladkować, ale muzykę jakąś niszową. Czy ten sukces jakoś był dla was przeszkodą, czy jednak motywacją?
No teraz trochę inaczej patrzę na to niż wtedy. Też w międzyczasie nam się zmienił management. Akurat tak na moment pandemii to przyszło i tego jak się, no wtedy dużo się rzeczy zmieniło. Wiadomo, że koncerty się zatrzymały i to był taki straszny moment, bo nie wiadomo było, czy w ogóle kiedykolwiek wrócą. Wszystko trzeba było nauczyć się totalnie na nowo działać, funkcjonować w tym świecie.
No ale wiesz, pandemia pandemią, nie? A to po prostu nagle jesteście świeżym zespołem i wiesz, nagle nominacja do Fryderyka, opener.
W ogóle opener był jeszcze przed premierą płyty. Właśnie wczoraj na to patrzyłam, bo właśnie w sprawie tych stypendiów, dotacji i tak dalej spisywałam historię i zobaczyłam, że w złym miejscu tego openera tam wsadziłam. Data była dobra, ale go dałam dużo później, bo jakby tak naturalnie mi się wydawało, a potem się okazało, że nagle to była pierwsza rzecz z tych, które ja tam wymieniam jako te ważniejsze. Trudno to ocenić. Teraz mi się wydaje, że być może było trochę zbyt łatwo i potem tym bardziej jak przyszła ta pandemia i się zmienił management i tak dalej, to tym bardziej był taki, no nazwijmy to jakimś ciosem, czy jakąś taką trudnością ogromną, którą bardzo odczułam, takim ogromnym ciężarem i przeszkodą, które też warto pokonać, wiadomo. Na pewno nie można zakładać, I to jestem pewna, że każdy artysta tak ma i każdy zespół, że są te momenty, czy to właśnie przy pierwszej płycie, czy to nagle będzie przy trzeciej płycie, że ktoś tak bardzo wyskoczy i wypłynie, to nawet jak to będzie trwało 10 czy 20 lat, w którymś momencie to przystopuje. Więc jestem pewna, że to jest coś, przez co każdy twórca przechodzi w mniejszym czy większym stopniu, a wydaje mi się, że czym jest się wyżej, to potem ten upadek jest też boleśniejszy. Więc...
Ale nie mówisz o sobie. Czy jest jakaś przerwa, pauza u was?
No taka całkowita. To znaczy na pewno tak było ze mną, że ta druga, trzecia płyta, druga to jeszcze była z wytwórnią tym Piasem, więc trochę tam, no miałam wolną rękę i niby nikomu się nie śpieszyło, ale z drugiej strony trochę było ciśnienie i ja też czułam takie ciśnienie, że muszę robić, muszę udowodnić, to w ogóle musi być nie wiadomo jak odkrywcze i tak dalej, właśnie żeby przeskoczyć jeszcze nad tą pierwszą płytą. Wtedy też zaczęła się pandemia.
Czyli sukces i pandemia od razu.
Tak. A potem z kolei trzecia płyta, czyli ta z wierszami Ginczanki, to znowu chciałam coś zrobić inaczej, sama siebie zaskoczyć. Też sobie dałam taką przestrzeń na to, że skoro nie skupiam się już nad słowami, które dla mnie są straszliwie ważne i się zastanawiam po prostu nad każdą literką, jak coś mam powiedzieć nawet teraz, ale też jak mam coś napisać, zaśpiewać i to ma być na zawsze już zachowane, no to już w ogóle bardzo to jest...
Nie no, dzisiaj wiesz, dzisiaj ci odpuszczamy, bo przecież wiesz, piłaś alkohol nad czym się chcesz skupiać?
Plotę bzdury. No, ale chodzi bez o to, przesady. Z tą Ginczanką to było ogromne ułatwienie, o tyle właśnie, że mogłam nad tą stroną kompozycyjną się skupić. Na pewno jest to o wiele bardziej dopracowane, no chociażby patrząc na ilość instrumentów tam grających, na długość też całego albumu, piosenek niektórych i tak dalej, bo z tego co kojarzę na tym drugim albumie w pełni autorskim, to nie było aż tak długich utworów, jak tutaj powiedzmy to Czekam wiosnę, które bardzo jest takim dziełem złożonym i dopracowanym z harfą, fletem jednym, piccolo drugim, masą smyczków, masą syntezatorów i tak dalej. No i tutaj całkowicie też przejęłam produkcyjnie, bo przy poprzedniej płycie jednak mocno Piotrze Wieczorku, czyli na osobie, która wszystkie nasze albumy miksuje i masteruje od początku. Wspaniały człowiek. I wcześniej więcej polegałam na nim, jeżeli chodzi o jakieś tam ostateczne efekty, pogłosy i tak dalej. Teraz już mniej. Także ta płyta trzecia, trochę się zgubiłam w tej wypowiedzi, nie pamiętam, od czego się zaczęło, a że pierwsza, druga, że była z wytwórnią, a że czułam trochę taki, bo bardzo szybko te płyty po sobie wyszły, z kolejnej strony
no właśnie,
jednak była pandemia,
więc
mniej było tych koncertów wtedy, dużo było przełożonych na później, więc miałam na to czas. Jakbym miała to powtarzać, to bym zrobiła wszystko dokładnie tak samo i ja też jestem perfekcjonistką, to jest jedna z najgorszych cech w ogóle ever, ale staram się też, nazwijmy, że wyleczyć z tego, jakoś sobie tak trochę odrobinę wrzucić na luz, no ale jeżeli chodzi o muzykę, no to każdy najmniejszy szczegół dopracowany i tak dalej, więc niby były robione w pośpiechu, ale bardzo dużo czasu spędzonego było w tych dwóch albumach. W międzyczasie ta ścieżka dźwiękowa, kilka współprac też, nowa wersja Zabierz mnie do morza na przykład dla Narodowego Centrum Kultury i takie różne rzeczy się działy pomiędzy. W międzyczasie jeszcze audycja w czwórce, którą
no
od dwóch lat mam, czy ileś. A, no bo pytałaś o to, czy ta przerwa. No i właśnie teraz jest taki moment. Ja już mam bardzo dużo utworów napisanych, bo mam 6 tak od ostatniej do pierwszej nuty. Czyli można powiedzieć, że ponad pół kolejnego albumu. No ale właśnie zastanawiam się. Okay. No, wcześniej tak było, że jak tylko coś miałam, jakieś 2-3 piosenki, zbierałam do kupy, zbierałam trochę kasy, zbierałam ludzi, to chodźcie, bukowałam odpowiedni termin, szliśmy do tego studia S2 Polskiego Radia i nagrywaliśmy. No i to jest dobry sposób tak patrząc na timeline, bo dużo czasu jeszcze zajmie to potem, żeby właśnie zmiksować, zmasterować i tak dalej, a jeszcze wcześniej zmontować w ogóle te dźwięki ze sobą. Teraz zastanawiam się nad takim eksperymentem, nazwijmy to, żeby rozpisać wszystko mieć gotowe i wejść powiedzmy na tydzień czy półtora do studia i wszystko po prostu prawie że longiem nagrać i to na
Czyli
pewno
tak jak
też...
kiedyś po prostu robiłeś tak. Zespoły, że właśnie wspomniałaś na początku naszej rozmowy, że to projekt. Teraz dosyć modne słowo, nie?
Tak.
A czyli byś, tak myślę, zgaduję, przeszła w coś takiego, jak się robiło kiedyś właśnie.
No tak, jeżeli chodzi o taki eksperyment. Też myślę, że...
Nie wychodzilibyście po prostu.
To by było fajne. No, żeby tak razem też pobyć. Jakaś, myślę, że dodatkowa jeszcze energia między nami by przepływała. To na pewno też by było bardzo cenne. Oczywiście na taką akcję też jest potrzebne więcej kasy, więc tutaj znowu temat tych stypendiów, dotacji i tak dalej wchodzi, bo to jest spora inwestycja. Właśnie jak chce się zrobić na najwyższym poziomie. No, już nie mówiąc nawet o teledyskach, grafice, czy nie wydawaniu, tylko...
Produkowaniu?
Nie, uciekło mi słowo, no ale robienia winle.
Asiu, czy ty uważasz się generalnie za artystkę wolną, niezależną?
Tak, robię sobie co chcę. Na pewno pewne rzeczy mają na mnie wpływ, ale to myślę, że nieświadoma ich jestem.
Okej, czyli ustaliliśmy, że jesteś wolna i niezależna.
Tak.
A jak łączysz to z pracą w Polskim Radiu?
Dobrze.
Nie ma nacisków?
Nie.
Okej, a nie przeszkadza ci ten anturaż cały, który jest, wiesz, Polskiego Radia, polityczny?
Nie. Ja do niedawna w ogóle jeszcze starałam się, właściwie przed właśnie tymi akcjami, brzydko to nazwijmy, w Puszczy Białowieskiej z uchodźcami, to w ogóle starałam się jak najdalej od polityki być i żeby... też broń Boże w muzyce w żaden sposób nie nawiązywać do tego. Też po prostu z prostej przyczyny, że ja, no jakby WOS to zawsze był najgorszy przedmiot mój. Po prostu niewiele też
powiedzmy teraz
wiem,
został zlikwidowany, więc przybliżmy, rozwijmy ten skrót.
Wiedza o społeczeństwie. Mhm. Czyli właśnie różne rzeczy związane z polityką też między innymi, z tym jak społeczeństwo, nasze państwo funkcjonuje i w ogóle jak to wszystko jest zbudowane. Chciałabym, żeby to było jak najbardziej rozdzielone. Sytuacja tak dąży do tego, że nie może być rozdzielone, bo no też może byłam młodsza. Może chciałam wiedzieć mniej. No tak jakby tak
kiedy?
Mogę siebie usprawiedliwić.
Te
15 lat temu, czy 10, czy nawet 7. No a teraz się dzieje tak, że, no, że dosłownie może się okazać w którymś momencie, że będę chciała zrobić coś ze swoim ciałem i nie będę mogła, tak? I to jest niedopuszczalne i to trzeba jasno powiedzieć, ale chciałabym, żeby jak najmniejszy to wpływ miało właśnie na mnie twórczynię całkowicie wolną, która jednak mimo, że tak jak wcześniej mówiłeś, że dużo jest tych jakichś takich negatywnych słów i przeżyć w tych tekstach, no to cały czas staram się w tą stronę nadziei, pozytywności, tego, że można, tego, że warto cały czas zmieniać się na lepsze. Jakby obawiam się tego, że gdybym ja jeszcze miała się skupić na negatywach, to już naprawdę by wyszło coś strasznie dołującego.
Czyli tak nie myślę. Stracisz pracy po dzisiejszym.
Nie, jak najbardziej nie.
Dobrze, czyli czujesz się...
Gram poezję.
Grasz poezję, dobra. Jak mówi o tym tytuł ostatniej płyty.
Też, tak.
Jasne. A propos właśnie kolejnej. Powiedziałaś, że wyprzedziłaś w sumie moje pytanie. Czy że teraz bierzecie na warsztat, zamierzasz ty jako zespół, zamierzacie wziąć nowego poetę, poetkę. Strać coś więcej?
Nie chcę za bardzo, bo się boję, że tak jak wcześniej mówiłeś o Sanach, że komuś się spodoba ten pomysł i go zrealizuje i jeszcze pójdzie do Muzeum Powstania Warszawskiego, to mogę się przyznać, że to jest jedno z moich największych marzeń, bo jeszcze jako nastolatka właśnie słuchałam tych płyt, czy Moniki Bożym, czy takich bardziej jazzujących.
Organek to później troszeczkę.
No i jest to dla mnie jakiś taki wyznacznik też no, tego, co muzeum myśli o mnie. Nie, no tego wiesz, co... No, wiesz, o co chodzi.
Jasne, a czy chciałabyś po prostu...
takiego etapu, poziomu...
Chciałabyś nagrać po prostu płytę, której patronatem byłoby Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie skupiałabyś się na Powstaniu Warszawskim. Dobrze rozumiem?
Mniej lub bardziej tak.
Jasne, a to by były jakieś twoje autorskie teksty na zasadzie, czy...
Myślę, że nie.
Czy odwoływałabyś się do poezji już z powstańczej typowo?
Myślę, że bym się Typowo to nie jest zbyt dobre określenie, ale myślę, że tak, do tekstów, które już istnieją. Ale może są mniej nietypowe. Też cudowna jest płyta Astronomia poety Baczyńskiego, którą Melakoteluk z Kwadrofonik parę lat temu też zrobili właśnie też dla Muzeum Powstania i to dla mnie też był kolejny znak tego, że bardzo bym chciała do tego grona dołączyć. Nie musi to być jutro, może być i za 15 lat, ale, jeżeli będą kontynuować taką działalność.
Ale jeżeli Muzeum Powstania Warszawskiego nas słyszy, to...
tak, nawołuję, zachęcam.
To Asia jest chętna. Generalnie, jak i całe Tęskno, pracują za darmo.
Oczywiście, że nie.
Okej, dobra. Mała przerwa i wracamy po chwili. Witamy jeszcze raz po przerwie. Piotr Żółnowski i
Joanna Longić.
Zespół Tęskno, a ta audycja, podcast, jak to woli, nazywa się Bez Gadania. Jak uważasz, bardziej jesteś zwolenniczką tego, jak powiedział Wojtek Waglewski, wszyscy muzycy to wojownicy, czy jest ci bliższe powiedzenie Kazika, wszyscy artyści to prostytutki?
Na pewno pierwsze. Chociaż nie wiem do końca, to znaczy mam jakąś swoją interpretację, co to może oznaczać, ale nie jestem pewna, czy tak rozumiem to, co dokładnie autor miał na myśli.
Ale jak ty to rozumiesz?
No bo walczyć można i ze sobą, i ze światem, i ze wszystkim. Mhm. I czy to właśnie miał na myśli, że to jest taka ciągła, niekończąca się walka, jeżeli chce się być artystą, to trochę brzmi strasznie. Ale się zgadzam z tym.
A podejmujesz walkę?
No jasne, że tak. Każdego dnia rano. Dramatyczna wypowiedź.
Nie, to rozwiń, to jest bardzo ciekawe.
Nie, no codziennie coś może się wydarzyć takiego, co człowieka jakoś tak wytrąci z równowagi, czy jakoś ten dzień w takim negatywnym kierunku skieruje i wtedy trzeba się ratować.
Mhm. A jako artystka ciebie?
No też tak może być. W tym świecie, gdzie te informacje tak... To znaczy ja bardzo w ogóle staram się jak najmniej informacji mieć o czymkolwiek, co się dzieje i u nas, i na świecie. I nawet w tym artystycznym świecie, w tym momencie jest tylko jedna polska artystka, czyli Bowska, którą...
Bez przesady.
No tak.
Wszyscy inni się pochowali.
Jedyna, którą ja obserwuję akurat na Instagramie, żeby nie skłamać. Tak, naprawdę jest tylko ona. Ale czasami też znajomi coś tam mi wysyłają, typu teraz oczywiście jest akcja z McDonaldem i z Ralphem, to już dostałam od jakichś 20 chyba znajomych. O, widziałaś to, widziałaś tamto. Jestem bardzo ciekawa kontynuacji tego. I w ogóle może sobie nawet z nim właśnie wysłucham jakiegoś wywiadu, jak on to wyjaśnia, bo mam informację sprzed roku, że odmawiał. Mhm. Nieoficjalnie oczywiście.
A ty byś się zgodziła właśnie na jakiś sponsorik, jakąś reklamę?
Jakiś w ogóle tak, ale to zależy czego, jakby to zostało wykonane. I właśnie jak sobie myślę o tym Ralphie, no to super mu się ten bal wpisał w jego bal i akurat w premierę płyty. Co prawda mniej myślę mięso, jak on mięsa w ogóle nie je, ale to już, to no, nie moja sprawa i nie wiem tam o co chodzi. Jestem pewna, że na pewno i McDonald i Ralph i jego ekipa się przygotowali na wszystko i na pewno mają właściwe na to wytłumaczenie i jest w tym wszystkim sens.
A nie myślę, jest to takie zejście na łatwiznę, przepraszam?
Ale w
cytując
czym?
Ciebie?
Co? Ja coś takiego powiedziałam?
Tak. W jednej z twoich piosenek mamy nie dać za wygraną, nie pójść na łatwiznę. To z pierwszej płyty Tęskno mi.
To jest we łbie? Próbuję sobie teraz przypomnieć.
Tak, o ile pamiętam, tak.
Nie dać za łatwiznę. Tak, ale mi akurat wtedy mi chodziło o to, żeby się nie poddawać i dalej tworzyć.
Muzyka jest dla ludzi, ja tak to odebrałem, nie czepiaj się.
Tak, ale wtedy dokładnie pamiętam, że cała piosenka właśnie jest pod takim znakiem, czy robić to, czy dać sobie spokój. I że ludzie wokół wcale nie pomagają, nie dają tych właściwych rad, bo tam jest jak na lekarstwo mądrych rad, pokrzepiających słów, których mi wtedy odrobinkę właśnie brakowało. No ale wiemy, jak to się skończyło, bo dalej powstały kolejne płyty i powstawać będą. Też mam takie przemyślenia. No na pewno nie da się cały czas tak samo mocno być przekonanym co do wszystkiego. I myślę, że takie momenty minimalnego przystopowania, może trochę skupienia uwagi na czymś innym w życiu niż na tym procesie twórczym też potem mogą się okazać właściwymi.
A muzyka jest, nie mówię oczywiście o twojej, a może? Czy muzyka jest, jak się wydaje, jest dzisiaj produktem, pakietem, czymś gotowym? Powiem tutaj na przykład o Dawidzie Podsiadle, kiedy ta akcja z bankiem, gdzie nawet okładka płyty była w kolorach banku, którego on reklamował.
Której płyty? Że tej teraz live? Poprzedniej? Tej leśnej?
Tak. Pamiętasz, taka zieleń wpadająca w turkus.
No tak, on już długo współpracuje z tym bankiem, ale też nie do końca wiem, co może, to znaczy domyślam się, co może za tym stać, to nie są potwierdzone informacje, ale wiem, że on jest bardzo proekologiczny i z tego, co widziałam jakieś reklamy w telewizji, chociaż sama telewizora jeszcze do niedawna nie miałam, bo dosłownie tydzień temu się pojawił.
O, zgrzeszyłaś.
Ale używam tylko do tych platform różnych, takich
Netflix,
streamingowych i tak dalej.
iTunes, tam zwykła telewizja.
No to by trzeba było wykupić specjalnie, to myślę, że mi się nie będzie chciało, ale jak gdzieś tam się jedzie na święta do rodziny czy gdzieś i ten telewizor chodzi, no to jakieś tam parę reklam widziałam.
Kevin
właśnie.
Sam w domu.
Też.
A potem się telewizja przyczyniła się do upadku tęskno.
Mogłoby tak być, no, gdybym się karmiła cały czas jakimś chłamem.
Tydzień później po tej rozmowie, wiesz, już tak, Boże, w końcu mam telewizor i będziesz patrzeć, wiesz, mam taki obrazek z dzieciństwa, jak moja siostra ogląda, to było dosyć dawno, nie, ale ogląda telezakupy Mango generalnie z rozdziawionymi ustami.
Bywało. No, mam... Ukryta prawda?
Tak.
Codziennie po szkole.
Powiedz mi więcej o tych grzechach.
Nie, no. Po prostu telewizor chodził i z tego, co kojarzę, to przede wszystkim TVN. No i tam były tego, tam różne programy i szkoła była, nie szkoła, takie półprofesjonalne.
Takie edukacyjne, takie właśnie z przesłaniem.
No.
Właśnie, czy w takim świecie, który jest dzisiaj, kiedy muzyka często przestaje być emocją, a staje się produktem, czy wasza twórczość, twoja, ma miejsce? Czy jest to już zupełny off? Gdzie się umiejscawiasz?
Gdzieś pomiędzy albo pod?
Czyli...
Właśnie tymi też artystami, o których dzisiaj wspominaliśmy, czyli tych, których ja postrzegam i tak idąc do Empiku też widzę, że to są te najwyższe, największe sprzedaże, największe wyświetlenia i tak dalej. Jakby rap trochę jest u mnie w ogóle w osobnej kategorii, ale tak właśnie taki pop alternatywno, po prostu pop. Ale jeszcze pomyślałam o tym Podsiadło, bo wczoraj mi się wyświetlił jego teledysk najnowszy i ciary totalne w jednym momencie. Nie mogę, nie chcę zdradzać za bardzo, ale kurczę, no dla mnie rozumiem, że odrobina opakowania jest potrzebna, ale to też niekoniecznie jest złe. I tak samo to, że wspiera go bank. Nie wiem dokładnie, jaki mają układ, na czym to polega, ale też ja w samym sponsoringu nie widzę niczego złego, tylko właśnie to, co za tym idzie. Też gdyby ktoś mnie sponsorował, potem bym się dowiedziała jakichś strasznych rzeczy, typu, że wylewa jakieś tam odpady czy inne ścieki i gdzieś tam i zabił masę ryb, no to słabo. I trzeba by było się wycofać, ale jakby dopóki ze swojej strony bym zrobiła wszystko, żeby się jak najwięcej dowiedzieć o danej firmie i no, miałabym podstawy, żeby wierzyć, że wszystko jest w porządku, że ich intencje też są właściwe i że szczerze chcą wesprzeć moją twórczość, no to jest idealna sytuacja.
Jak myślisz, umiałabyś postawić taką granicę pomiędzy, wiesz, twórczością a swoją wolnością, a naciskami? Pani Joanno, my potrzebujemy taki i taki produkt, no jednak troszeczkę mniej o tym, więcej o tamtym, może taki o górach by pani coś nagrała, umiałabyś postawić sobie taką granicę?
Myślę, że tak. No jak... nie byłam jeszcze w takiej sytuacji. Może to jest jakiegoś rodzaju przywilej, że mimo, że byłam w tej wytwórni na dwie płyty, to miałam całkowicie wolną rękę. No ale też z tego powodu właśnie tą wytwórnię wybrałam, tak? Ten PIAS, a nie poszłam do jakiejś takiej wielgaśnej. No właśnie ta historia moja z początków, tak jak z tym Tobiaszem zrobiliśmy płytę, no to był dobry przykład. Nawet nie doszło do tego etapu, gdzie oni powiedzieli, żeby było trochę weselej albo żeby było więcej gitary, no bo może też mieli jakieś takie przeczucie, że tego nie uzyskają, więc w takiej sytuacji nie byłam. Gdyby góry, to pewnie bym nie miała za dużo do powiedzenia, ale gdyby zasugerowali puszczę, może to by mnie akurat do czegoś, wiesz, tak to w tym kierunku właściwym popchnęło, że to też by mogła być inspiracja. To zawsze zależy od tego, jak się zrobi daną rzecz, a nie do końca od tej danej rzeczy.
Twoja ostatnia płyta, Ginczanka, prawda? Tęskno gra poezję, którą, jak już wspomnieliśmy, przyniosłaś. Dlaczego właśnie Ginczanka? Dlaczego właśnie ta poetka? Jest to, dodajmy, poetka dwudziestolecia międzywojennego, tworząca w Polsce pochodzenia żydowskiego, o ile pamiętam. Dlaczego akurat na nią padł wybór?
Trochę się śmieję i trochę myślę, co powiedzieć. Tak, żeby nie mówić tego, co mówiłam 1000 razy wcześniej, ale też, żeby
Rzuciłaś Wikipedię, wyszło ci po prostu.
Nie, nie. Szukałam o tęsknotach wierszy i wtedy też znalazłam Anny Świrszczyńskiej, była Julia Hardwig, jeszcze jedna osoba. Zaczęłam pisać, tylko że to wtedy myślałam o takiej płycie, żeby była z wierszami, ale żeby w każdej piosence, w każdym wierszu się pojawiło słowo tęskno czy tęsknota. Czyli trochę, no...
A żeby pasowało do waszej nazwy, czy chodziło o coś więcej?
Przede wszystkim o to, no taki związek, tak, że tęskno śpiewa o tęskno, tak, no taki dosyć prosty pomysł i proste tutaj zależność, ale no od tego się zaczęło, tylko że zaczęły się wtedy kłopoty, głównie natury finansowej, że jak zaczęłam pisać do spadkobierców, to różne te stawki były, ale były za wysokie dużo, jak dla mnie.
I jak się udało
za w ogóle
z tego
wyjść? Za użycie. No także nie użyłam tych wierszy i nie ma tych piosenek.
Ale...
I wtedy się skupiłam na Ginczence. Zaczęłam szukać więcej w jej wierszach.
Bo już nikt nie żyje z jej rodziny, tak? Co o to chodziło?
No tak. Nie. No ona jest w domenie publicznej, tak. To jest fakt jakby sprawdzony, więc tutaj nie potrzebowałam pozwolenia od nikogo, ani nie musiałam wykładać iluś tam tysięcy, żeby... No myślę, że nawet... No, to mogłoby być nawet kilkadziesiąt za tyle wierszy. Na co po prostu mnie nie stać. Ale myślę, że dobrze się stało. Było też tak, że Ginczankę poznałam wiele lat wcześniej w gimnazjum już. Moja przyjaciółka mi ją pokazała, Nina. Też o niej wielokrotnie wspominałam. I wtedy ona mi podarowała taki pierwszy, najmniejszy zbiorek, który wyszedł za życia jeszcze Ginczanki jako jedyny. Teraz wiadomo, że już sobie zakupiłam taki full wypas wszystkich w ogóle znalezionych i poznanych wierszy. Czyli coś, o czym Zuzanna Ginczanka w ogóle nie wie, że coś takiego istnieje.
Może jej powiesz, zadzwonić. Byłoby ciężko, nie?
Tak.
Dla słuchających nas, Zuzanna Ginczanka nie żyje od około 70 lat, nie? A właśnie, propos samej autorki. Czy nie wydaje ci się, że to jest troszeczkę kontrowersyjna poetka?
Ale z jakiego powodu?
Były jakieś tam kolaboracyjne sympatie, jeżeli chodzi właśnie o Związek Sowiecki potem?
To ja nic nie wiem.
Dobrze, skupiłaś się tylko na muzyce.
Tak, to znaczy starałam się dowiedzieć jak najwięcej o jej postaci i wydawało mi się, że wiem sporo, ale to by musiało, no nie wiem, to jakoś chyba ktoś później musiałby tego używać, tak? Albo jakoś ją skojarzyć z tym.
Raczej był taki epizod w jej życiu, więc dlatego pytam.
To nic nie wiem.
Nie wiem, skupiasz się na tekście. Jak będzie wyglądała wasza nowa płyta? Dobrze, bo już wiemy, że to jest generalnie będzie znowu poezja, poetka polska.
Właśnie o to chodzi, że to jest jakby jedna z rzeczy, o których myślę, bo te 6 utworów, które wcześniej mówiłam, że mam rozpisane od pierwszej do ostatniej nutki, to nie jest pod poezję robione, tylko pod moje melodie, jeszcze bez słów, bo zazwyczaj jednak tak robię, że najpierw jest ta muzyka, aranżacja i wszystko, różne jakby opcje na melodię wokalu i słowa wchodzą ostatnie, więc tak też jest tutaj, więc te utwory, które mam prawie że gotowe, żeby wejść do studia, to nie są te z poezją. Nie wiem za bardzo, jak to wszystko... No to pewnie czas pokaże właśnie, jak to w czasie miałoby się wszystko ułożyć. Trochę mam jakiś taki pomysł szalony, który w tym świecie widzę, że działa, ale to nie mogłaby to być jedyna motywacja, żeby coś opóźniać w czasie, żeby potem mocniej przywalić. No ale chociażby patrząc na Marię Peszek, tak? Że i tutaj płyta, i zaraz tutaj książka i tak dalej. Jest taka tendencja w tym świecie, w którym jest strasznie dużo wszystkiego, informacji i w ogóle zamieszania, żeby jak najwięcej dostarczyć ludziom właśnie produktów.
Produktów? Rozwiń.
No, rzeczy, tak? Tworów.
Ale czy odnosisz to do muzyki? Czy również muzyka wasza jest produktem, powiedzmy, pewnego typu?
Nie, no tylko tyle, że produktem fizycznym. Jakby ja przez samo słowo produkt nie widzę w tym aż takich negatywnych konotacji. Dopiero później musiałam się jakoś skupiać i zastanawiać nad tym. No może to nie jest najładniejsze sformułowanie, no ale jednak właśnie, żeby ta muzyka wyszła fizycznie, ostatnią płytę się zdecydowałam, że tylko jest w postaci winylowej, bez CD, właśnie żeby nie produkować tych fizycznych rzeczy dużo i niepotrzebnie, które potem gdzieś tam mają gnić, a nawet nie gnić, bo to zostanie z nami prawie że na wieki.
Czym postrzegacie siebie właśnie w kontekście wydania tylko płyty, jeżeli chodzi o winyl, jako zespołu ekskluzywnego?
Winyle są eleganckie. Wiadomo, że też mniej się pewnie tych winyli i kupuje i sprzedaje, chociaż jednak z zagranicy taka tendencja przychodzi, myślę, że głównie z ekologią związana, że jednak ta sprzedaż rośnie, a CD coraz mniej, ale myślę, że zanim w Polsce coś takiego się wydarzy, to jeszcze trochę czasu minie, o ile w ogóle to się przyjmie. No nawet same instrumentarium, to, że są te smyczki, że jest harfa, która w ogóle jest takim archaicznym instrumentem też i prawie, że pozłacanym, w ogóle bardziej się z barokiem kojarzy, przynajmniej mi, czy jakiś wielki kontrabas, fortepian, to wszystko jest trochę takie odrobinę...
Archaiczne, staromodne?
Tak, staromodne to jest dobre określenie. Chciałam powiedzieć nadęte.
Ale czy to ma różnicę generalnie, czy...
No zależy dla kogo. Wydaje mi się, że właśnie trochę osób może to jednak gdzieś tam czy zniechęcać, czy jakoś tak oddalać od tego, że właśnie im się wydaje to zbyt takie staromodne, jakieś takie za bardzo stylizowane. No ale to jest jakby, no, to jest po prostu tęskno. I zawsze takie było. Więc to można albo przyjąć, albo odrzucić i to jest okej.
Okay. Jakby ciebie ktoś zapytał, nie znając nie tylko was, ale mając mało styczności z muzyką, jakbyś odpowiedziała, czym jest tęskno? No wiadomo, zespołem muzycznym, tak? Projektem. Ale tak w ogóle, czym jest tęskno? Co to za zjawisko?
Dla mnie tęskno zawsze było o wiele więcej niż tylko samą muzyką. Zawsze dbałam też o to, żeby ta strona wizualna, czy zdjęcia, czy wideo też były w zgodzie z tym i dopracowane. Też ostatnie wideo tak wyszło trochę w ostatniej chwili, że miałam bardzo wyraźny pomysł na to jojo, więc człowiek, który miał reżyserować, gdzieś tam się schował sam do kąta i nie chciał po prostu. I to też jest okej, okay, że szczerze powiedział i szczerze się wyjaśnił. Śniło, że chociaż wiem, że dużo osób tak pracuje, nie będę tutaj...
Wymij, zdradź.
Nie, bo to jest bardzo... Ale te osoby w sumie też o tym mówią wprost. Ale są tacy artyści i twórcy, którzy bardziej mają pomysł, a nie do końca wiedzą, jak go potem wykonać. No i to jest pytanie, czy jeżeli nie wykonujesz... Nie powiesz na przykład operatorowi, że chcesz takie i takie ujęcie, no to na ile masz nad tym kontrolę, na ile to jest twój twór, a na ile to jest przedłużenie tej kolejnej osoby, na przykład reżysera, czy drugiego reżysera, który ci pomaga, który zadecyduje o pewnych rzeczach.
Bo no mówisz teraz o swoim mężu zasadniczo. O Jarku, bo zdradźmy, kim jest Jarek.
No właśnie, jest scenarzystą, jest reżyserem, też swój podcast, o, tutaj można przy okazji zachęcić, Celuloid i Światło, o filmie, głównie o horrorach. Ostatnio też wybił się na TikToku, że tak powiem, bo ma pierwszy milion, więc w ogóle wow, na to czekaliśmy.
Odbierają go trzynastolatki. No, nie, no sorry, TikTok, nie? Nie, żartuję.
Też są starsze osoby.
Zwalczam konkurencję. Ale jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to tęskno jest jakąś pocztówką z przeszłości, jakimś echem wspomnień, jak byś to określiła?
Myślę, że każdy to inaczej odbiera i to też jest okej okay i tęskno jak najbardziej zawsze było otwarte na interpretację i nawet z naszej tej dzisiejszej rozmowy widzę, że parę twoich obserwacji i tego, jak rozumiałeś teksty, to się okazało, że autorce czy mi o coś zupełnie innego chodziło, ale to też jest jak najbardziej w porządku, bo nigdy nie narzucałam swoich interpretacji, jakiegoś swojego rozumienia, to jest jak najbardziej otwarte i myślę, że zawsze będzie w tym taka wolność i dowolność odbioru. Nie chciałam nigdy się też zamykać na żadną grupę ludzi, ale to też się automatycznie dzieje. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tej poezji, o tym, że więcej jest koncertów w domach kultury, no to naturalnie się ta granica przesuwa. Z drugiej strony, jak patrzę na streamingi, to jednak cały czas gdzieś jest... Większość osób to są osoby wokół mojego wieku, czy jakiś tam przedział jest chyba między 25 a 35 albo coś około takiego. Więc takie osoby dorosłe... Nikt nie broni młodzieży, żeby słuchała, ale jakoś nie słucha. Nawet tych wcześniejszych jeszcze mniej z poezją związanych. To też pewnie zależy od tego, jak to dalej się potoczy, czy się zdecyduję współpracować z jakąś wytwórnią, czy dalej będę tak kombinować sama, jak właśnie było z tą Ginczangą, że tutaj sobie załatwiłam dystrybucję fizyczną osobno, a tutaj dystrybucję cyfrową osobno. To ma ogromne swoje plusy również, ale też ma plusy ujemne. Wiadomo, że tej promocji wtedy jest mniej, ale z kolei nie ma się też długu w wytwórni na ileś tam tysięcy, które potem trzeba latami spłacać. Także trochę te mechanizmy są skomplikowane, ale też się cieszę, że spróbowałam już prawie wszystkich możliwości, jakie są. No i jestem świadoma, co się z czym wiąże, właśnie co będzie dobre, a co będzie trochę nie na rękę. No i cieszę się na przyszłość. Nie wiem, czy już zmierzamy do końca, ale ja tutaj...
Nie, dlaczego? Okay. Po czym poznajesz? Jeżeli wspomniałaś o czasie, gdzie się widzisz za 15 lat? W jakim miejscu będzie Joanna Longicz za 15 lat?
Wcześniej mówiliśmy o Puszczy Białowieskiej, ale to ja bardziej mówiłam o starości takiej zaawansowanej. Mm-hmm. Za 15 lat jeszcze będę w kwiecie wieku. Może niekoniecznie w Polsce, może.
Ale w jakim miejscu dla ciebie, wiesz, w życiu? Niekoniecznie, wiesz, mówimy tutaj o miejscu bytowania, mieszkania.
Mojego pieska już raczej nie będzie, bo jest starszy i go adoptowałam, jak już był starszy, więc pewnie będą jakieś kolejne, bo jak już się zacznie żyć ze zwierzakiem, takim wspaniałym przyjacielem, to myślę, że nie za bardzo już jest powrót, żeby żyć teraz bez.
Ale gdzie ty będziesz? Jako artystka, wiesz. No już piątka dzieci, dwa rozwody, drugi powrót Jarka, no. Ale gdzie ty będziesz jako artystka?
Pewnie będę miała jeszcze parę płyt więcej na koncie, ale też miałam przemyślenia na ten temat ostatnio i też w związku z tym trochę tak minimalnie przystopowałam i przestałam tak od razu, jak tylko mam jakiś pomysł, tego rejestrować, że może właśnie jak już będę kończyć swój żywot, to...
Nie no, 15 lat!
No
nie,
dobrze,
nie
ale tak myślę, bo ja jeszcze nie, wyskoczyłam.
Nie śpiesz się, dobrze.
Ale sobie tak myślę w ogóle o swojej spuściźnie, okropne słowo, którą bym miała pozostawić, że chyba lepiej jednak zrobić te 10 płyt, ale takich, znaczy one i tak będą dopracowane. To jest właśnie tego kwestia, że ten czas trochę jest też rozciągliwy i że tak samo w 10 lat mogę zrobić 10 płyt i tak samo 5, a wydaje mi się, że tyle samo, jakiś magiczny sposób, tyle samo czasu i energii i swoich pomysłów poświęcę na ten materiał, nawet gdyby był bardziej ograniczony. Także tak. Chciałabym na pewno przy kilku takich pełnometrażowych, dłuższych, poważniejszych produkcjach filmowych też dorzucić swoje grosze, coś więcej się wypowiedzieć, bo w tym się czuję bardzo dobrze i chciałabym się w tym rozwinąć. Ostatnio sobie zakupiłam książkę, żeby mieć pewność, że na pewno wszystko wiem na ten temat.
Film?
Właśnie, jak czy, ona się nazywa? No co z tym, że film.
Ale mówimy
scoring,
o komponowaniu, tak?
Tak, że pisanie filmowej. Muzyki pod film i telewizja chyba to się nazywa. I na razie już przeczytałam sporą jej część i na razie wszystko wiem. To nie wiem, czy jest dobrze, czy źle, bo jednak dobrze by było się czegoś więcej nauczyć, jeżeli jest taka możliwość. No i nie wiem, co więcej.
Chciałabyś przejść do wieczności?
W ogóle kiedyś?
Nie, no kiedyś się pewnie tak. Wybierzesz, rozpadniesz i się wybierzesz, ale jak wszyscy, ale czy ty jako tęskno, jako pozostałość, ślad po tobie?
No chciałabym i to też w kontekście właśnie i tej Ginczanki i kolejnych poetek, którymi myślę, że będę się zajmować, że to się nie skończy na dwóch płytach, tylko też bym chciała tęskno grę poezję kontynuować, ale właśnie myślę, jak to mądrze zrobić i właśnie może jakoś tak pomiędzy jednak tęskno, po prostu tęskno też z moimi tekstami, ale zobaczymy, jak to się poukłada. W sumie to jest moje marzenie i taki cel, ale coś, o czym się nigdy nie dowiem, o zgrozo, żeby właśnie ktoś kiedyś to, co ja stworzyłam, też wziął i po swojemu jakoś potem przerobił i opowiedział za lat ileś. No ale tak jak mówię, no jak już mnie tu nie będzie i tęskno nie będzie, to dopiero kolejne pokolenia się dowiedzą, czy to było ponadczasowe w jakiś sposób, czy to jednak było przypisane na te konkretne kilkadziesiąt lat i
myślisz,
i
że
tyle.
Twoje treści, twoja muzyka, twoje teksty są uniwersalne?
Chciałabym, żeby tak było. Tak się staram, żeby takie były. Na pewno uciekam od mówienia, żeby znowu nie wytykać palcami, ale typu śpiewania o hulajnogach, tak? Które teraz są na topie i wszyscy nimi jeżdżą, ale nie wiem, czy za 10, 20, czy tym bardziej 100 lat ktoś będzie wiedział, czym była hulajnoga, czy właśnie jakiś TikTok i tak dalej. Wiadomo, że można
potrafiłabyś
sprawdzić.
Napisać tekst o hulajnodze? Chciałabyś?
No może ja bym, no może z jakimiś metaforami, ale właśnie ja tych metafor używam dużo i staram się mówić o właśnie takich rzeczach, które myślę, że też będą aktualne za pewien czas, ale też które były aktualne 80 lat temu, stąd też właśnie poetki, które przecież pisały wtedy, a uważam, że Ginczanka jak najbardziej jest też aktualna dzisiaj. Też starałam się wybrać takie wiersze, w których nie było za dużo archaicznych słów, bo też się... Jedno jest takie słowo, które wiem, że naszego altowiolistę trochę męczy i na to mi zwrócił uwagę, że jest zamiast, że obciążyć ciebie, to jest w zabarykat jest, że ci zaciążę. Co jemu się kojarzy wprost z zajściem w ciążę, tak?
No, teraz głodnemu już nie ma... chleb na myśli. No.
Także jakieś pojedyncze się zdarzają słowa, które już zdążyły ewoluować, ale jednak myślę, że i tak ewolucja języka to jest co innego i mówienie o jakichś takich najważniejszych dla mnie prawdach czy wartościach niż właśnie skupiania się na konkretnych przedmiotach. Tak, typu piosenka o iPhone.
Czy interesowałoby cię, gdybyś miała właśnie teoretyczny, fantastyczny wybór, wejście pod strzechy? Pracujesz w polskim radiu i nagle minister Czarnek mówi, no to jest ciekawe dla dzieci, będziemy uczyć w klasach od 1 do 3.
To by było przecudowne, ale na razie z tego co wiem, tylko Szymborska jest jedyną Polką w systemie naszym nauczania, więc jeszcze dużo jest innych poetek i twórczyń, które przede mną powinny się pojawić tam i trafić do młodych umysłów.
Ale wiesz, czy odbiorca szerszy by cię interesował, czy po prostu wolisz zostać przy, już o wieku rozmawialiśmy, ale o pewnym odbiorze, wysublimowaniu.
Tylko czy to musi się wykluczać? No tego też nie wiem, ale jednak jak patrzę wokół i też patrzę na to, co robię, to obawiam się, że są pewne rzeczy, które są potrzebne. Na przykład to, że przede wszystkim popowe przeboje, takie największe radiowe, zawsze mają akustyczną gitarę, której ja nie znoszę. To jest jeden z niewielu instrumentów, którego bardzo, bardzo nie lubię. Pewnie dlatego, że mi się z takim ogniskowym graniem kojarzy i z takim graniem wśród moich znajomych z jakichś tam obozów lat młodzieńczych. Wiem, że można na tym instrumencie też zagrać pięknie i są różne piękne utwory, ale jakoś nie mogę się do tego przekonać i w sumie nie muszę, bo dużo innych jest akustycznych instrumentów, których mogę używać. Trochę zapomniałam, a o tych strzechach.
Tak.
I wtedy zaczęłam o gitarze. Na pewno nie będę niczego robić w tym kierunku i nie będę swoich decyzji artystycznych w żaden sposób zmieniać z nadzieją, że właśnie może, no to dodam tą gitarę, no to może nas puszczą w Esce, tak? No to jest niemożliwe i to się nigdy nie wydarzy, to mogę obiecać. Na pewno za 15 lat też nie. Myślę, że będę robić tyle, ile będę mogła, żeby to było w zgodzie ze mną, żebym ja była z tego zadowolona. No super, jeżeli więcej osób by słuchało jeszcze, tak? Bo to też, to na pewno dla mnie też by było motywujące i zachęcające, żeby robić to dalej, robić tego jak najwięcej. Wiadomo, że też finansowe różne kwestie są bardzo ważne, tak? Właśnie to, czy same jakieś swoje zaskórniaki na nagrania poświęcam, czy może to są pieniądze z fajnie opłaconych koncertów, czy jeszcze to by były pieniądze, które w ogóle by spadły z nieba, z jakiejś wielkiej instytucji i w ogóle bym się nie musiała o nic martwić, miałabym na następne 5 płyt, no to na pewno też już jest zupełnie inny stan umysłu. Czy jesteś... To też może negatywny może mieć wpływ, tak? Bo wcześniej też mówiliśmy o tych artystach walczących, że są wojownikami. Może to też tak naprawdę wspiera mnie i dodaje mi i pomysłów i jakąś taką wytrwałość we mnie powoduje, że właśnie są jakieś tam mniejsze czy większe te trudności do pokonania.
Czy jesteś teraz szczęśliwa?
Nie chcę kończyć na negatywnej nucie. Myślę, że szczęście jest czymś w tych czasach bardzo trudnym. Myślę, że jedynym sposobem, żeby je osiągnąć i to właśnie próbuję też zrobić, jest jak największe odcięcie się od wszelkich negatywnych informacji, dlatego też, że to może się wydawać oczywiste, że gdzieś tam mam sporą wrażliwość w sobie, ale żadne badania nie były w tym kierunku robione, ale z tego, co widzę siebie i obserwuję różnych ludzi i tak dalej, to mam wrażenie, że ta moja wrażliwość jest hardkorowo wysoka. Że coś, co dla większości ludzi na tym świecie nie miałoby znaczenia ani wpływu na nich, że dla nich to by był taki wiaterek delikatny, to dla mnie jest tak, jakbym była zdarta skóra i po prostu ktoś by polewał spirytusem. Oczywiście jakby tylko żyję w sobie, więc nie da się tego porównać i nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens i czy faktycznie tak jest, ale tak właśnie to postrzegam, że nie wiem, czy tak można generalizować, że dla wszystkich, ale myślę, że dla mnie osobiście osiągnięcie takiej pełni szczęścia, żebym właśnie mogła jasno odpowiedzieć na takie pytanie, że tak, jestem szczęśliwa, jest bardzo trudne, myślę, że prawie, że nieosiągalne. że jakby i z moimi ambicjami, i z moimi marzeniami, i z taką świadomością jakichś własnych niedociągnięć w tym perfekcjonizmie i w tej wrażliwości, w tej świadomości tego, co się dzieje na świecie. No nie wiem, jak można być szczęśliwym też chociażby wiedząc, co się dzieje u nas czy u naszych sąsiadów, bo to jest strasznie blisko.
Dzięki bardzo, Asiu.
Dziękuję.